Wczoraj Mateusz Morawiecki pogroził Unii Europejskiej trzecią wojną światową. Dziś Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak ogłaszają ustawę o obronie ojczyzny. Czy faktycznie szykujemy się do wojny? Co wyniknie z wymachiwania szabelką? O tym porozmawiamy z doktorem Tomaszem Pawłuszko, ekspertem od geopolityki i geostrategii oraz obronności i oczywiście z pastorem Pawłem Chojeckim. Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, Idź pod prąd na żywo. Dzisiaj program o wojnie, a moimi gośćmi są Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności, do niedawna Akademia Wojsk Lądowych, a teraz?
Uniwersytet Opolski i dalej Instytut Sobieskiego.
Witamy serdecznie oraz pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Financial Times powiedział, co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową. Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji. Pytanie brzmi, a pytane było to, czy Polska mogłaby zawetować unijne decyzje, takie jak pakiet klimatyczny. Premier zarzucił Komisji, że stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy. Będziemy się bronić w każdy możliwy sposób. Jak panowie oceniacie tę wypowiedź premiera Morawieckiego, dr Pawłuszko?
Wydaje mi się, że ta wypowiedź jest dosyć radykalna. Pamiętajmy, że tutaj nie jest to rozmowa z medium krajowym, tylko międzynarodowym, biznesowym, która ma przełożenie na cały świat. I czasami politycy, no oczywiście oni uczestniczą w takiej grze dwupoziomowej, czyli mają i politykę krajową, i politykę międzynarodową. No i czasami to audytorium może się pomylić. Ja uważam, że ta wypowiedź była niefortunna.
Pastor Paweł Chojecki.
Rzeczywiście tu potwierdzam, że takie wrażenie również miałem, że to jest odpowiedź na polski rynek, chociaż powiedziana za granicą i to jest jakiś element, nie wiem, szaleństwa, rozkojarzenia. No po co takie głupoty opowiadać za granicą? No już wzięliby sobie Radio Maryja czy coś innego, no i tam opowiadali te rzeczy, elektorat by wysłuchał, no i dobrze, tam by im słupki się poprawiły. A takimi wypowiedziami kompromitują Polskę. Noż gdzież o jakieś tam pieniądze unijne oplatać o trzeciej wojnie światowej. To nawet Franek Dolas by się uśmiał, no już nie mówię o krowach na pastwisku, gdzie tam niekiedy przebywał. Stąd no to jest kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej, czyli osłabia zdolności obronne Polski przez podważanie z jednej strony wiarygodności sojuszniczej, a z drugiej strony rozpętując czy powodując osłabienie pozycji Polski w opinii publicznej na Zachodzie. To tak jak przed II wojną światową, no Niemcy i ich agentura na Zachodzie rozgłaszali taką propagandę, no ktoż będzie za tą głupią Polskę, za Gdańsk umierał, nie? Żeby jeszcze bardziej osłabić wolę polityków zaangażowania się w wojnę w obronie Polski. Także absolutnie negatywna wypowiedź, szkodząca Polsce, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością i mogłaby sobie być opowiadana, mówię, gdzieś w Polsce na jakimś spotkaniu z wyborcami, ale nie w takim gronie. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się tego po premierze Morawieckim, który dość tam się wypowiadał wcześniej, na przykład w sprawie Huawei, bardzo rozsądnie na arenie międzynarodowej.
Donald Tusk napisał, świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera. W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść. Czy faktycznie ta wypowiedź, czy w ogóle postępowanie premiera i rządu w kwestii Unii Europejskiej może być przyczyną poważnych nieszczęść?
Wydaje się, że tak. Pamiętajmy, że ta wypowiedź, ona na pewno była autoryzowana, to po pierwsze, więc premier chciał, by taki przekaz trafił do opinii publicznej. Po drugie, ma to miejsce już po szczycie unijnym i po przesłuchaniu w Europarlamencie, którego byliśmy wszyscy świadkami. Tak więc wydaje się, że tutaj ta narracja premiera, żeby pójść trochę w zaparte, jest no, zdecydowanie na rynek krajowy. Tylko no, czy politycy europejscy to zrozumieją? Bo zazwyczaj politycy europejscy są skłonni zrozumieć, że premier ma jakieś kłopoty wewnętrzne. Natomiast no, jeśli chodzi tutaj o budżet europejski, o też i wartości unijne, no to mamy pewien kłopot, bo ten temat dotyczy wszystkich, a nie tylko polskich problemów wewnętrznych. I rzeczywiście, no tutaj na pewno to nie poprawi pozycji premiera w Europie, negocjacyjnej również na pewno, ponieważ no, to spotkanie szefów rządów było jednak za zamkniętymi drzwiami i spróbowano nie dopuścić do tego, żeby dane z tego spotkania przedostały się do opinii publicznej. Były to bardzo dyplomatyczne rozmowy. Natomiast w chwili obecnej no, premier wygłasza taki monolog, można powiedzieć, ponowny. I to jest, no to na pewno nie ułatwi pracy polskiej dyplomacji w tym momencie i raczej przyczyni się do usztywnienia stanowiska Brukseli i innych państw, no bo to jest projekt jednak wspólnotowy, a nie relacje multilateralne z kilkoma państwami, tylko tutaj chodzi o całą Unię i cały projekt Funduszu Odbudowy po pandemii.
Tu jeszcze chciałem nałożyć na to, co się wydarzyło, wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych w ekipie pisowskiej, pana Czaputowicza, który bardzo źle ocenił kompetencje ekipy PiSu do prowadzenia polityki zagranicznej, do prowadzenia polskiej dyplomacji. Nie? Mówił, że tam jest mniej więcej takie przekonanie, że my tu tupniemy nogą i tam każdy z tych naszych przeciwników, wrogów, partnerów negocjacyjnych będzie musiał paść na kolana, bo my wielcy, nie? Tak, takie tam przekonanie mniej więcej panuje. Stąd te kolejne wojny z Izraelem, z USA, z Czechami, teraz właśnie z Unią Europejską. Ja nie wiem, czy to jest opinia premiera Morawieckiego, który, mówię, na arenie międzynarodowej wcześniej wypowiadał się dosyć, no powiedzmy, dyplomatycznie. Czy to jest no, taki ścisły rozkaz Jarosława Kaczyńskiego, no i po prostu takie głupoty idzie i tam wypowiada.
Jednak współpracownicy premiera go tłumaczą. Michał Dworczyk stwierdził, tylko osoby, które mają złą wolę, mogą dosłownie odbierać tego rodzaju wypowiedzi. Przecież często mówiąc o napięciach czy konfliktach w rodzinie, mówimy, no to jak trzecia wojna światowa, albo że sprawa została postawiona na ostrzu noża. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski mówi, że to metafora, jakaś taka figura retoryczna, która ma podkreślić radykalizm Komisji Europejskiej.
No to znaczy, że ekipa pisowska, przynajmniej ci, którzy się wypowiadają, już się wstydzą tej wypowiedzi, jeśli takiej hiperboli dokonują, żeby teraz tłumaczyć to, co autor miał na myśli. No.
Co może zrobić Unia Europejska z takim postępowaniem polskiego premiera? Czy tu będzie jakaś, możemy się spodziewać jakiejś reakcji? Jak panowie sądzicie, czy to nas bardziej oddzieli? Jakie będą skutki tego?
Ja bym może powiedział kilka słów jeszcze odnosząc się do wcześniejszej kwestii. Otóż polityk gra na kilku fortepianach, prawda? Ma ten elektorat wewnętrzny, który go wspiera. Na potrzeby polityki krajowej politycy często mówią takie rzeczy przesadzone, retorycznie mocne, bo wiedzą, że przyjazne media jakoś to wytłumaczą, że to będzie dobrze pokazane mimo wszystko. A jeśli będzie krytyka, no to powiemy najwyżej, że no zostało wyrwane z kontekstu, że to nieprawda, że nie to poeta miał na myśli. Natomiast w polityce jednak międzynarodowej działa zasada rzeczywistości, bo nie rozmawiamy tutaj z wyborcami, tylko z szefami innych państw, z dyplomatami. Inne państwa mają wywiad, mają wojsko, mają agencje prasowe. Oni doskonale wiedzą, co się u nas dzieje. Oni doskonale wiedzą, dlaczego premier powiedział to, co powiedział. A mimo to on to powiedział. Tak? Więc no, pewnych rzeczy w polityce międzynarodowej, w dyplomacji nie wypada powiedzieć. Ja przez chwilę no, obawiałem się też o kurs złotówki i innych zasobów gospodarczych, no bo po takich wypowiedziach mogą być kłopoty, no ale na szczęście rynek potraktował to w taki sposób, że to coś z pogranicza żartu albo metafory, więc też to nie jest korzystna interpretacja. W zasadzie nie ma korzystnych interpretacji tej sytuacji, no chyba, że no, taka informacja podana dla bardzo twardego elektoratu partii rządzącej. A co Unia może zrobić? Unia poczeka na rekonstrukcję rządu, będzie przekonywać perswazją i innymi kanałami dyplomatycznymi, bo okazuje się, że kanał oficjalny, tak powiem brzydko, został spalony.
No tu można jeszcze powiedzieć, że to, co zresztą już jakiś czas temu mówiłem, że Polska schodzi na gdzieś tak z takiej pozycji, powiedzmy, średnio negocjacyjnej, średniej siły negocjacji w Unii Europejskiej. Przypominam, że mieliśmy tutaj pole negocjacji wraz z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Międzymorze, gdzieś tam niekiedy z Hiszpanią, wcześniej z Wielką Brytanią, kiedy jeszcze była w Unii Europejskiej. Były tu jakieś sojusze, średnie państwa, czy właśnie Międzymorze. W tym momencie no, pozycja Polski idzie bardzo, bardzo nisko. Niedawno widzieliśmy wizytę prezydenta Dudy na Litwie. No i widać, że praktycznie z tej wizyty nic nie wyniknęło, czyli no, Polska traci taką siłę w Trójmorzu. Podobnie Ukraina nie idzie na żadne ustępstwa w kwestiach historycznych, ponieważ też no, nie widzi, co Warszawa może zaoferować Kijowowi. Czyli nasza pozycja, oczywiście wojna z Czechami, no to już jest horrendum, czyli nasza pozycja w regionie mocno upadła. Nie mamy sojuszników, można powiedzieć, w innych częściach Unii Europejskiej, państw podobnej wielkości i tak dalej. No to istniała no tu jeszcze jakaś tam możliwość, żeby próbować reaktywować to takie porozumienie Francja, Niemcy, Polska. Oczywiście tutaj Polska to jest, no, że tak powiem, nie, no, połowa czy 1/3 siły każdego z tych państw lub mniej, nie? Czyli jest to taki troszkę bardziej symboliczny sojusz, ale można było przynajmniej robić dobrą minę do złej gry. W tym momencie, kiedy Polska idzie na wojnę z Niemcami w Unii Europejskiej, nie mając żadnych sojuszników praktycznie liczących się w tej Unii, jest to działanie szaleńcze. I tak jak powiedziałem parę tygodni temu, Polska przez PiS szykowana jest do roli takich dzikich pól Unii Europejskiej, że nikt nie będzie Polski traktował poważnie, że tak wszyscy będą patrzeć z zatroskaniem, jakie bezprawie się tam dzieje. Głos Polski w ogóle nie będzie się liczył na arenie Unii Europejskiej, czyli poniekąd też na arenie międzynarodowej. No i to, co zrobił premier Morawiecki, bo ja to mówiłem chyba 2 lub 3 tygodnie temu, widać, że po prostu ekipa pisowska idzie w sposób, jakby to powiedzieć, bardzo zdecydowany w kierunku właśnie takiego scenariusza wojna ze wszystkimi i doprowadzenie, że nikt z Polską nie będzie się na poważnie liczył.
Jarosław Gowin twierdził w TVN24, że Jarosław Kaczyński liczy na to, że w Unii Europejskiej na czele coraz liczniejszych rządów stawać będą ludzie tacy jak Marine Le Pen, minister Salvini, przedstawiciele partii Vox w Hiszpanii, a więc ludzie, którzy chcą rozluźnić więzy unijne. I Jarosław Gowin stwierdził, że nie byłoby w tym dla niego problemu, gdyby nie fakt, że ci ludzie są prorosyjscy. Zarzuca się teraz, często opozycja zarzuca w ostatnim czasie rządowi Jarosławowi Kaczyńskiemu prorosyjskość. Nawet po tej wypowiedzi zwracają uwagę, że Russia Today, tak można powiedzieć, pochwaliła tę wypowiedź. Czy faktycznie można powiedzieć, że rząd PiS skłania się jakoś działaniami przynajmniej na korzyść Rosji, doktor Pawłuszko?
wydaje się, że no tak, no, po tej całej agendzie, którą panowie wymieniliście, w zasadzie wydaje się, że jedynym krajem, gdzie nie mamy konfliktu jakiegoś werbalnego w ostatnim czasie, to jedyny taki kraj to jest Rosja, rzeczywiście. A kraje, z którymi mamy silne więzy bezpieczeństwa, tak jak ze Stanami Zjednoczonymi, czy gospodarcze więzy, tak na przykład z Niemcami, gdzie mamy 15-krotnie większą wymianę handlową i wyprzedziliśmy już Francję i Włochy praktycznie, jeśli chodzi o wymianę handlową z Niemcami, jesteśmy trzecim, czwartym partnerem handlowym Niemiec, 120 miliardów euro obrotów. Natomiast my się skupiamy na symbolice, na kwestiach historycznych naszej dyplomacji, na takich zagadnieniach wartości, tożsamości, takich bardzo nieostrych i gdzie trudno coś politycznie ugrać, bo tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, polityka jest transakcją. Jeśli nie jesteśmy w stanie nic zaoferować Ukraińcom, ani Litwinom nawet, ani innym krajom tak zwanego Trójmorza, no to będą tylko spotkania kurtuazyjne na wysokim szczeblu. No i niewiele z nich będzie wynikać, poza podtrzymywaniem takiej ogólnej korespondencji dyplomatycznej. Wspomnieliście państwo o profesorze Czaputowiczu. Ja go osobiście bardzo lubię. Jeszcze pamiętam go z czasów akademickich. Natomiast no, jeszcze z czasów, kiedy on był ministrem, no był pewien kłopot z tym, że rzeczywiście obecny rząd przeniósł dział europejski z MSZ-u do kancelarii premiera. Więc tak naprawdę Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zajmuje się sprawami europejskimi, tylko premier osobiście. Więc to daje taką podwójną rangę tej wypowiedzi szefa rządu, tej ostatniej. A czy zbliżamy się w kierunku Rosji? No jeśli spojrzymy na rankingi rozmaite, czy to gospodarcze, czy polityczne, czy wolności mediów, mamy pewien regres, jeśli chodzi o naszą pozycję polityczną na świecie, no bo tak jesteśmy w stanie to zmierzyć, prawda, rankingami, gdzie wszystkie kraje według tej samej metodologii są liczone. No i również pewne zachowania polityczne, czy spotykanie się z przedstawicielami skrajnych partii z całej Europy. Ja bym nie liczył na taki sojusz, bo praktycznie żadna z tych partii nie rządzi w swoim kraju, a Salvini ma jakieś kłopoty z prawem. Inne partie też raczej nie mają widoków na wygrane wybory, a tymczasem u naszego największego partnera handlowego w Niemczech wygrywają socjaldemokraci. Jeśli policzymy prezydenta Bidena jako liberała, socjaldemokratę, no to również mamy trochę zmiany ideowej tutaj. I jeśli na przekór, nie mając żadnych asów w rękawie, żadnych rzeczy, które moglibyśmy wynegocjować, no to jedynym wytłumaczeniem wydaje się tylko utrzymanie władzy w kraju w oparciu o elektorat właśnie taki konserwatywny. Pytanie, czy to wystarczy i czy warto wywoływać kolejne konflikty, kiedy tak naprawdę inne państwa do nich nie dążą.
No rzeczywiście ten wątek działań na korzyść przesuwania Polski na wschód w kierunku takiej drugiej Białorusi może mieć, że tak powiem, poważne uzasadnienie w faktach, bo z jednej strony widzimy w tej wojnie na granicy polsko-białoruskiej, że Polska znalazła się w obszarze już bezpośredniego takiego wojennego oddziaływania Rosji. Stąd Rosja, grając na wielu fortepianach i wielu instrumentach politycznych, oczywiście będzie też używać swojej agentury, także takiej miękkiej, czyli ludzi, którzy gdzieś tam za sojuszem z Rosją się wypowiadają, z części środowisk narodowych może być. To nie mówię, że to są agenci, tylko to są ludzie, którzy tak widzą, czy z formacji różnych post-PRL-owskich, przyzwyczajonych do RWPG, do Układu Warszawskiego, no to oni z taką tęsknotą będą patrzeć na jakiś sojusz z Rosją, nie będą w tym widzieć, czy sojusz, czy wpływy rosyjskie, nie będą w tym widzieć niczego złego, czyli mamy problem, podobnie przecież jak Litwa, Łotwa i Estonia, gdzie tam mniejszość rosyjska jest dosyć spora i no, tam Moskwa bezpośrednio oddziaływuje na szerokie masy obywateli tych państw. Myślę, że w Polsce jest dość podobnie niestety. Do tego dołoży się oczywiście jakaś agentura, która jest uplasowana na pewno w różnych ośrodkach wpływu w Polsce, także ośrodkach rządowych. I tu rzeczywiście to, co powiedział mój przedmówca, że wszystkie te międzynarodowe wskaźniki Polskę zaczynają zbliżać, upodabniać do Białorusi lub Rosji. To jest fakt, nie? I z tym musimy się jakoś zmierzyć, nie udawać, że tego nie ma. Dla mnie taką najbardziej, można powiedzieć, jasną deklaracją tego, czy idziemy na wschód, czy na zachód. Inaczej mówiąc, czy ekipa pisowska chce nas związać z blokiem wschodnim, będzie decyzja, zresztą przeciągana już naprawdę bardzo, bardzo długo, wyboru operatorów do sieci, do budowy sieci 5G. Jeśli tam się znajdzie firma Huawei albo jakaś inna firma chińska lub jakoś tam mocno związana z firmą chińską, będzie to oznaczało przyjęcie kursu moskiewskiego przez ekipę PiSu. Niestety do tej pory w ekipie pisowskiej były takie głosy, przykład to minister sprawiedliwości Ziobro, który powiedział jasno, że nie można tutaj dyskryminować chińskich firm, firmy Huawei, bo o tym wtedy była dyskusja, ale premier Morawiecki w tym samym czasie, to co właśnie za co go chwaliłem, mówił także zresztą chyba w Londynie, czy do jakiejś angielskiej gazety, że tu absolutnie nie można pozwolić, żeby firmy związane z wrogiem strategicznym Stanów Zjednoczonych przejęły polski rynek. Czyli premier mówił do rzeczy, teraz powiedział od rzeczy. Czy to oznacza zmianę premiera, bo przecież takie tam różne plotki są już przez dziennikarzy powtarzane? No myślę, że nie. Myślę, że to jest zamysł Jarosława Kaczyńskiego i premier tutaj niestety no, wykonał ten zamysł. Obawiam się kolejnego kroku już nie w poziomie symboliki i jakichś tam deklaracji, tylko właśnie decyzji w sprawie 5G.
O to, jak powinna wyglądać polityka zagraniczna, zapytam jeszcze za chwilę, ale wcześniej chciałbym wrócić do wypowiedzi Jacka Czaputowicza, który mówił, w naszej klasie politycznej panuje przekonanie, że każdy się zna na polityce zagranicznej. I tu chciałbym pana doktora zapytać, jak pan ocenia znajomość polityki zagranicznej polskiej klasy politycznej?
No raczej słabo, jeśli miałbym powiedzieć jednym zdaniem. Natomiast no, dużo się mówi na ten temat i forsowane są rozmaite koncepcje w rozmaitych kręgach, że Polska powinna się orientować na Niemcy, potem na Rosję, potem na Skandynawię albo na Chiny. Także śledzę ten rynek wypowiedzi i on jest dosyć ciekawy i przez pewien czas wydawało się, że rzeczywiście te koncepcje Trójmorza czy B9, czyli organizowanie Europy Środkowo-Wschodniej przy pomocy pieniędzy amerykańskich i koncernów amerykańskich energetycznych również, że tworzenie takiej polskiej przestrzeni w Europie, takie rozumowanie geopolityczne. Tylko żeby to robić, trzeba mieć zasoby, kadry, idee i tak dalej, prawda? I jeszcze nie drażnić przy tym innych. Więc ta idea polskiego przywództwa w regionie, czy jak to niektórzy geopolitycy mówią, na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Ja na to patrzę bardzo krytycznie, ponieważ no, to jest w dużej mierze oderwane od realiów. Czyli w sensie, co mielibyśmy robić w tej Europie Wschodniej? Przecież to są bagna Polesia i wielkie dzikie pola Ukrainy. Nie ma tam zasobów, miast, nie ma tam żadnych surowców, nie ma tam kapitału ludzkiego, więc to myślenie takie rodem z XIX wieku, że weźmiemy szablę i wszyscy przeciwko nam i damy radę, wydaje mi się, że to jest takie trochę archaiczne, natomiast dzisiaj politycy mówią głównie na użytek wewnętrzny, więc mówią tak naprawdę do wyobraźni elektoratu. A elektorat no, jest wyszkolony na Sienkiewiczu, na Mickiewiczu, na różnych mitach, które działy się w Polsce, w tym takim czworokącie między Warszawą, Lublinem, Lwowem i Krakowem, czyli większość wydarzeń, powstań czy zamków miało miejsce w tym regionie, a ta część Polski, zwłaszcza zachodnia, jest, powiem brzydko, dyskryminowana, ponieważ no, mamy jednak te regiony troszeczkę podporządkowane w Warszawie, więc ta narracja idzie bardziej w stronę tych elektoratów, które no, mają tą tradycyjną wizję historii. Tak? Więc politycy mówią do tych ludzi, niekoniecznie wiążąc to z faktami, bo no, zakładamy, że edukacja międzynarodowa wśród ludności jest dosyć słaba. I ludzie orientują się w miarę co jest na mapie, z kim graniczymy. Ale zdarza mi się trafić na studenta, który nie wie na trzecim roku czy na czwartym, z jakimi krajami graniczy Polska. Tak więc no, to jest trochę walka z wiatrakami.
Ale to on się nadaje. On się nadaje,
ja to oceniam źle.
On się nadaje do zrobienia kariery we współczesnej ekipie. No to proszę tam mu powiedzieć, żeby się nie krępował, szedł w górę. No sobie trochę dworuję, bo tu mamy no, kontekst Franka do lasa i to w osobie premiera polskiego rządu niestety. No ja zgadzam się z naszym gościem, że rzeczywiście tu takie myślenie romantyczne, XIX-wieczne o polityce, ono przyświeca w duszach części polskiej elity, ale ono jest absolutnie, można powiedzieć, niepraktyczne. To znaczy ono nie dało rezultatów w tym XIX wieku, jednak nie poradziliśmy sobie, nie wystarczyło tam szable w dłoń na koń i tak dalej. Nawet z Napoleonem, przypominam, no też sobie nie poradziliśmy, nie? Że tutaj tylko przychodziły kolejne klęski na Polskę. Sprawa II wojny światowej i wykorzystania Polski jako takiego właśnie, można powiedzieć, rzucenia nas na żer Hitlerowi, żeby Zachód zyskał trochę czasu na przygotowanie się do wojny, no też nie świadczy dobrze o polskiej dyplomacji. No a teraz mamy rzeczywiście bardzo poważny kryzys, bo praktycznie zostaliśmy zamknięci w sytuacji, gdzie nie widać, gdzie byśmy mogli rozwijać swoje sojusze, bo Trójmorze, piękna idea, ale to z czasów jagiellońskich miało sens, kiedy byliśmy silni i mogliśmy dać rzeczywiście pomoc militarną, gospodarczą, jaką tam jeszcze cywilizacyjną tym wszystkim narodom. Dzisiaj jest to obszar dość, można powiedzieć, zacofany gospodarczo, militarnie i tak dalej w stosunku do reszty Europy. Przykładem niech będzie, czyli są to państwa stosunkowo słabe, niestety, no i Polska na ich tle. Proszę zobaczyć przykład Rumunii, która teraz jest praktycznie w całkowitym zastoju, kryzysie z powodu chińskiej zarazy. Tam szczepienia na poziomie 30%. No i Polska nawet wysłała jakąś tam misję wojskową, medyczną, żeby pomóc Rumunii. To bardzo słuszny krok i tak dalej, ale pokazuje, że mamy do czynienia, bo tak się Rumunię pokazuje jako no, dość duże państwo w tym obszarze i które mogłoby być naszym sojusznikiem, no to widzimy, że nawet ze sprawą epidemii w tym czasie już, kiedy przecież 2 lata ona jest, no nie umie sobie to państwo poradzić. Drugi przykład, Węgry, które, tak jak tu pani Hania Shen mówiła, ale też inni, już całkowicie stały się takim hubem dla komunistycznych Chin, czyli też także i dla Moskwy. Stąd no, nie bardzo jest tutaj z kim tę wojnę, że tak powiem, tych sojuszników nazbierać. Ukraina w stanie wojny z Rosją, słaba też jeszcze społecznie, gospodarczo i tak dalej. Także tutaj mówiłem, że gdyby tylko Niemcy chciały zbuntować jakieś państwo przeciwko Polsce, przeciwko tej koalicji albo w jakiś sposób inny go ukarać, to to zrobią i ten sojusz jak domek z kart się rozpadnie. Jedynym gwarantem no, było silne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Tu prezydent Trump rzeczywiście był taki, powiedzmy, antyniemiecki, karcił Niemcy publicznie za różne sprawy międzynarodowe, za to bratanie się z Putinem i różne takie rzeczy. No ale prezydenta Trumpa nie ma. Ekipa pisowska żyje tak, jakby miała tylko przeczekać Bidena i że na pewno Trump wróci. Tu mój przedmówca mówił o tych spotkaniach z różnymi takimi politykami, no, posądzanymi o współpracę z Rosją, no, ale powiedzmy konserwatywnymi, prawicowymi, narodowymi. Także to pokazuje, że ekipa pisowska nie ma żadnego innego pomysłu, nie ma planu B na dyplomację, tylko czeka, że Trump wróci i będzie tak, jak było. No, to jest ich jedyny pomysł, jaki ja widzę, a może być gorzej, bo może być ten scenariusz agenturalny przesunięcia Polski na wschód.
Przed chwilą rozpoczęła się konferencja wspólna Jarosława Kaczyńskiego i ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Przedstawiają tam założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. Jarosław Kaczyński powiedział, że no po pierwsze ustawa o powszechnym obowiązku obrony pochodzi z 67 roku, więc trzeba ją zaktualizować.
A się obudzili, no.
A druga przesłanka to obecna sytuacja międzynarodowa, obecne potrzeby obronne naszego państwa. Państwo, które leży na granicy Unii Europejskiej, musi mieć poważną siłę odstraszającą, w razie potrzeby musi mieć możliwość naprawdę skutecznej obrony, czyli kolejne przygotowania do wojny, tym razem już takie na takiej faktycznej wojny ewentualnej. Ale no, oczywiście ustawę będziemy mogli dopiero przeanalizować, ale chciałem pana doktora zapytać, jakich jako też no, pracownika niedawnego Akademii Wojsk Lądowych, jakich reform potrzebuje polska armia?
Ja powiem szerzej, bo ta ustawa oczywiście jest stara, ale ona była aktualizowana ponad 100 razy. Na początku to było 6 czy 8 stron, a teraz jest 200. Nie wiem, czy mnie słychać.
Słyszymy dobrze, tak.
Natomiast ona była ponad 100 razy aktualizowana i podpiętych pod tą ustawę jest 900 aktów wykonawczych. To jest ogromna maszyneria państwa praktycznie w wszystkich resortach siłowych i nie tylko. Natomiast czynnik militarny nie wydaje mi się tutaj decydujący, bo spokojnie z tą ustawą można wojsko modernizować. To modernizacja wojska to jest kolejny problem. Ta ustawa tego nie załatwi. Nie przywróci też raczej poboru do wojska, natomiast zreformuje ten niemilitarny obszar bezpieczeństwa państwa, bo to się też od kilkunastu lat nie udaje. Od momentu wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w 2007 roku, to już prawie 15 lat, Najwyższa Izba Kontroli bodajże pięciokrotnie skontrolowała ten system, wskazując na poważne nieprawidłowości, że obrony cywilnej w Polsce nie ma, że mamy magazyny maski z lat 70., że nie ma schronów, że nie ma praktycznie żadnej infrastruktury jeszcze z czasów PRL-u, która by dotrwała do dzisiaj w jakimś dobrym stanie. Więc to jest ten system niemilitarny, bo jak zareagowało państwo w czasie pandemii covidowej? No w taki sposób, że no nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej, bo trzeba by wyprowadzić obronę cywilną na ulicę. Obrony cywilnej nie ma, to są martwe etaty, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, odpowiada za to Straż Pożarna, komendant główny, który jest szefem, zwierzchnikiem obrony cywilnej kraju. Nie jest to premier, więc w razie kryzysu premier musiałby realizować zapisy naczelnego strażaka. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z kolei wprowadza jeszcze inne systemy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i tu akurat premier ma właściwość. No więc z braku kadr w czasie COVID-a no, aktywowano nagle Wojska Obrony Terytorialnej, które nie mają żadnych uprawnień policyjnych. Więc szedł ten biedny żołnierz z policjantem na patrolu i policjant się wściekał, że żołnierz dostaje dwa razy wyższą dniówkę od niego. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie, nie znamy jeszcze treści tego aktu prawnego. On wydaje się zmienić bardzo dużo. W strategii bezpieczeństwa z zeszłego roku rząd sugerował, że sugeruje, bo to jest dokument doktrynalny, nieprawny, że powinna powstać taka ustawa oraz ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, której też nie ma do dzisiaj, była zapowiedziana półtora roku temu. Nie wiem, czy zapisy z tego pomysłu włączono do tej ustawy, o której mowa ma być dzisiaj. W trakcie naszego programu trwa właśnie prezentacja tych założeń. Jakie będą skutki regulacji, co tutaj będzie zmienione, co będzie wprowadzone, tego tak naprawdę nie wiemy. Ale zarządzanie systemem bezpieczeństwa ma rangę rozporządzenia tak naprawdę. Podczas gdy wszystkie pozostałe systemy bezpieczeństwa państwa, czy to jest policja, czy wywiad, czy zarządzanie kryzysowe, czy nawet obrona cywilna mają regulację ustawową. Tak naprawdę w razie kryzysu nie mamy dobrego mechanizmu. Nie da się wszystkiego załatwić ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Więc tu jest masa problemów, o których trzeba wspomnieć, więc to tak tylko w zarysie. Wydaje mi się, że to jest też próba przykrycia innych tematów, o których mówiliśmy do tej pory.
No ja również nie spodziewam się tutaj jakiegoś odkrycia. Niestety wszelkie poprzednie działania Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest jego jak gdyby takie no, dziecko polityczne, on mówi, jak już to pójdzie do Sejmu, no to on odchodzi z rządu, nie? Mniej więcej taka. Także on jak gdyby
tak zapowiada.
Firmuje osobiście tę ustawę. Też przecież nie jest, tu może mnie pan doktor poprawi, Jarosław Kaczyński nie jest żadnym specem od obronności, nie? Znaczy tam on nie siedział w tym, on w jakiejś ekonomii socjalistycznej, w jakiejś tam zarządzaniu partią, no takimi rzeczami się tam może trochę zna, ale ekonomii socjalistycznej, przepraszam, czyli praktycznie jest człowiekiem bez wykształcenia, no to jest jakieś głupoty, dyrdymały tam były uczone w tych obszarach, nie? Jakieś socjalistyczne, komunistyczne brednie. No ma na pewno duże wyrobienie w utrzymywaniu w posłuszeństwie tego dworu zwanego partią polityczną. No i tyle. To są jego kompetencje. No, ja słyszałem sam osobiście, jak się przyznawał, że on na ekonomii tej już normalnej w ogóle się nie zna. Tu w Lublinie na przemówieniu to mówił w jednej z kampanii wyborczych. Podejrzewam, że na obronności na takim poziomie, o jakim pan doktor mówi, no to Jarosław Kaczyński zielonego pojęcia nie ma. No to kto mu napisał tę ustawę, kto go tam jakoś steruje w tym, no to jest rzeczywiście wielka tajemnica. Ale tak jak powiedziałem, nie spodziewam się niczego mądrego. Pamiętacie, jak pan Moskal, czy Moskalik, bo się zawsze mylą, proszę o pomoc, szef młodzieżówki
Moskal
go namówił, że się teraz zajmie rolnictwem, nie? Że zrobi dobrze tam pieskom podwórkowym, tym zwierzętom futerkowym i jeszcze komuś tam zrobi dobrze, no to z tego wielka chryja, o mało się rząd nie przewrócił. Przecież wielu posłów się zbuntowało pisowskich, no rolnicy powiedzieli dość i teraz już PiS, że tak powiem, próbuje ratować jakąś tam nową kampanią. Ministra rolnictwa kolejnego będą teraz tam zmieniać i tak dalej. No śmieszne. Także widać, że PiS przez Jarosława Kaczyńskiego, sterowanego przez jakichś dziwnych ludzi, doprowadza do załamania kolejnych dziedzin życia państwa polskiego. No i myślę, że w tej sytuacji będzie podobnie, że tu się będzie wielkie, wielkie fanfary, że coś tu będą bronić krwią, nie wiem czym potem, znojem, a z tego wyjdzie tylko jakiś element zbudowania większej takiej władzy pisowskiej nad samorządami, żeby tam zmuszać tych prezydentów znienawidzonych z Platformy, czy niezależnych od PiS-u w dużych miastach do czegoś. I tylko temu posłuży ta ustawa.
Jarosław Kaczyński jeszcze we wrześniu zapowiadał między innymi, że pandemia ujawniła potrzebę zwiększenia obronności w przypadku różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, to o czym też mówił pan doktor, ale ciekawe, że właśnie wypowiedział się w tym temacie, na ten temat, który zna, czyli na temat partii.
O, to tu słucham
w tym kontekście.
Z uwagą.
Krótko mówiąc, w jednym miejscu Polski rządzą pozapartyjne siły, w innych partie opozycyjne i ci opozycyjni samorządowcy niejednokrotnie wychodzą ze swojej właściwej roli. Gdy mamy jakieś zagrożenie, dzieje się coś złego, różnice między nami nie mogą oddziaływać na to, jak się działa. Musimy te sprawy rozwiązać, musimy mieć odpowiednie instrumenty, które oczywiście będą działać czasowo w momencie zagrożenia. Gdy ono mija, to wszystko wraca do stanu poprzedniego. To trochę brzmi jak zapowiedź jakiegoś stanu wyjątkowego, powiedzmy.
Noż to tak dokładnie odczytuję, że Jarosławowi rzeczywiście jakiś pluralizm, jakaś konieczność dogadywania się z ludźmi z innych opcji, z opozycji i tak dalej, to w ogóle do głowy nie przychodzi. On jest wychowankiem socjalizmu tego realnego z PRL-u, no i on chce, żeby jedna partia wszystkim rządziła. Noż to jasno powiedział. No. A potem obiecuje gruszki na wierzbie, że wszystko wróci do sama, już wróci.
Przed chwilą Jarosław Kaczyński powiedział, że chodzi o to, aby siłę armii, siłę ognia, siłę oddziaływania na duże odległości znacząco, wielokrotnie zwiększyć.
Ustawą.
I powiedział, że zdecydowanie odrzucamy koncepcję, która jest dzisiaj modna, że armia powinna być niewielka, za to bardzo dobrze uzbrojona, powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona, wtedy ma właśnie tę moc odstraszającą, tak powiedział Jarosław Kaczyński przed chwilą. Jak pan ocenia tę wypowiedź?
Wydaje się, że no to jest taka wypowiedź programowa raczej niż dotycząca realnych zmian politycznych. Bo mi się też wydaje, że to jest też próba promowania tej frakcji politycznej związanej z ministrem Błaszczakiem, ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o siły zbrojne, no to nie jest tak, że przyjmiemy ustawę i wszystko nagle się zmieni, ponieważ procesy modernizacji to jest kilkanaście lat. To, że my na przykład zamawiamy samoloty F-35 czy czołgi Abrams, chcemy zamówić, no to pierwsze tego typu pojazdy pojawią się za kilka lat dopiero. Więc to jest próba budowania pozycji wewnętrznej, bo nie wiemy tak naprawdę, jak ten sprzęt będzie współgrać z tym, co mamy teraz, bo są problemy z tym sprzętem starszym, nie ma pocisków, nie ma rakiet, są problemy z benzyną, z liczbą pilotów, ze statkami, z helikopterami, więc jest bardzo dużo wątków modernizacji armii, które trzeba by tutaj połączyć. Natomiast wydaje mi się, że ustawa stworzy tylko pewne ramy polityczne, może na przykład ramy finansowania sił zbrojnych czy systemów bezpieczeństwa niemilitarnego, o których już mówiliśmy, tak jak właśnie obrona cywilna czy nowe formacje. Ja analizowałem, jak to jest rozwiązane w różnych krajach, w Rosji, w Szwajcarii, w Skandynawii, we Francji, we Włoszech, jak te kraje reagowały na pandemię. W większości państw użyto właśnie obrony cywilnej albo żandarmerii, albo właśnie w Rosji czy w Stanach Zjednoczonych są ministerstwa do spraw nadzwyczajnych, całe to są duże kraje. W Skandynawii z kolei jest to zorganizowane tak jak u nas Ochotnicza Straż Pożarna. I taki był też pomysł na obronę terytorialną, ale wiemy już, że obrona terytorialna do dzisiaj nie zebrała pełnego składu, bo to miało być 50 tysięcy żołnierzy. Mamy około połowy tego i sporo żołnierzy też rezygnuje ze służby. A polska armia jest w stanie szkolić około 1000 oficerów rocznie. W tym momencie to jest niewiele. Mamy VAT, który szkoli 800, przyjmuje Akademia Wojsk Lądowych po 360 paru. No i Gdynia i Dęblin, które szkolą pilotów w Dęblinie, prawda, marynarka w Gdyni, no to jest po 50, o ile dobrze pamiętam, więc rozbudowa kadr profesjonalistów w wojsku, czy w ogóle w innych służbach, musi być program rozbudowany na lata i muszą być konkretne etapy, do których chcemy dojść, jakieś kamienie milowe. To jest ogromna instytucja, ogromny system, to są ogromne pieniądze. To są przetargi, to jest współpraca z sojusznikami, także europejska w ramach PESCO czy w ramach Unii Europejskiej. My to generalnie odrzucamy. No i współpraca natowska przy ochronie wschodniej flanki, więc to musi być, to jest system naczyń połączonych tutaj, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. I jeśli ktoś wyjdzie na mównicę i powie, że od tej pory przyjęliśmy ustawę i będzie dobrze, no to opinia publiczna nie powinna w to jeszcze wierzyć, tylko sprawdzić, jaki jest plan wdrażania tych zmian ewentualnych.
No po tym, co mówi pan doktor, to rzeczywiście też upewniam się, że to jest tylko zagrywka polityczna, mająca z jednej strony wypromować Błaszczaka na być może zastępcę Morawieckiego, no bo takie już tu, można
głosy
powiedzieć, plotki chodzą.
Plotki chodzą nawet, że ma zastąpić Morawieckiego. Agnieszka Burzyńska z Faktu mówiła, zapowiadała w sobotę takie ma informacje, że Mateusz Morawiecki, który nie radzi sobie z Brukselą i traci wpływy w państwowych spółkach, może zostać zastąpiony przez szefa MON, Mariusza Błaszczaka, i wtedy mówiła, że wtedy jeszcze nie wiadomo było, że będzie ta konferencja, ale że już miała te informacje o możliwej wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim, który miałby być właśnie sygnałem, że Mariusz Błaszczak będzie promowany.
No i drugi cel to jest właśnie ograniczenie wpływów opozycji w samorządach, nie? Także takie widzę dwa cele. Żaden nie ma wiele wspólnego z obronnością, czyli żeby na przykład Polska miała lepszy system obrony przeciwlotniczej. Przypominam, że ten system, który mamy, system NEWA z lat 50., no to ekipa czterech pancernych i psa, no bardziej z naciskiem na psa mogłaby obsługiwać. To jest kompletne już zapóźnienie technologiczne, a do tego kompletnie nie mające już sprawności bojowej ze względu na brak części i skutecznych remontów. Słyszałem, że tam jest jakaś jedna firma, która tam w Warszawie, w Zielonce zdaje się, która to remontuje. Mają tam zdolności chyba na niby 3 sztuki na rok, czy te zestawy, w rzeczywistości 1. I on jak tak przyjedzie na ten remont, to nie może wrócić do jednostki, bo się psuje już. No toż to jest nasza obrona przeciwlotnicza. Oni rozpoczynają trzecią wojnę światową, Morawiecki z Kaczyńskim. No to normalnie komedia, jak rozpętałem drugą wojnę światową, to przy tym to jest pikuś, to co oni wyprawiają. Podobnie było przecież z takim programem strzeleckim, nie? Związanym troszeczkę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Strzelnica tam w każdym domu, też, no, oczywiście nie w każdym tam, nie wiem, powiecie, czy gdzieś.
Powiecie, tak.
To jedną zrobili, zdaje się, z szumem otworzyli i okazało się później, że jakieś jeszcze były tam złe, coś machloje i tak dalej, i tak dalej. Czyli co PiS zacznie robić w takich już konkretach, nie? Czyli no, program strzelnic popieram jak najbardziej. Oczywiście wiecie, że tu sami też strzelectwo popieramy na różne możliwe sposoby. Będzie niebawem reportaż o takiej polskiej firmie, która nie patrząc na Kaczyńskiego i rządowe tamte sprawy, buduje, produkuje, zaczyna produkcję polskiego karabinka, no ale to tak zapowiadam przy okazji. Kompromitacja z Grotem, no przeróżne takie rzeczy. Gdzie PiS chce zrobić coś konkretnego, to ze względu na swoją nieudolność, na swoją jakąś taką niewiedzę w tym temacie oraz na ogromną pazerność na pieniądze, na to, żeby w tych różnych firmach to pracowali wujki, stryjki, ciotki, kochanki, no kompromituje się i niszczy. Za co się nie weźmie, to zniszczy. No i teraz dlatego to, co Jarosław Kaczyński objawia, że tu nagle obronność państwa i tak dalej, to on myśli, że tylko na dworze jakieś roszady Błaszczak-Morawiecki i ograniczenie wpływów Platformy w dużych miastach. Tylko tyle widzę, co on może zrobić. Resztę wszystko zniszczy, jeśli się dotknie.
Mamy komentarze naszych widzów. Tomek G. Wywołać wojnę, a ją wygrać, to dwie rzeczy, które często nie idą ze sobą w parze. Darek, nieważne co mówi Morawiecki, bardziej czekam na nową wersję Gwiezdnych Wojen według PiSu. Ministerstwo Kosmosu już mamy.
No tak, że jakby nie. No przecież mamy przeróżne, mamy 400 osób, które zgromadzone są na pastwisku gdzieś tam między Łodzią a Warszawą i to się nazywa jakiś tam port, nie wiadomo jaki, noż ileż oni tam kasiory czyszczą, znaczy kapustę hodują już na tym pastwisku, ale samolotu nie widzą.
KP, gospodarka w Polsce ledwo zipie, hiperinflacja tuż za rogiem, partii grozi rozłam i utrata władzy. Nic dziwnego, że Morawiecki traci nerwy. On nie wie, czy już uciekać i dokąd. Darek, skutki żadne, Unia to interes. Jak staniemy się niedochodowi, to nam podziękują. Myślicie, że to jest, czy to jest jakaś realna perspektywa, że Unia nam podziękuje, to znaczy wyrzuci?
Unia jest sojuszem gospodarczym, trochę tak jak NATO, sojuszem w dziedzinie bezpieczeństwa, a sojusz gospodarczy no, opiera się na biznesie. Tak to powstało do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Tak więc kluczowe branże, sektory biznesowe opierają się na transakcjach. Transakcje opierają się na prawie. Więc jeśli Unia jest w stanie użyć argumentu, że nie przestrzegacie prawa, no to mamy kłopot, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, inne państwa mają wywiad, mają agencje prasowe, wiedzą, co się u nas dzieje, wiedzą, o co chodzi w tym sporze o praworządność i bez powodu się na nas nie uwzięli, prawda, jak to próbuje rząd niekiedy przedstawiać. Jeśli chodzi o, bo to jest ta kwestia bezpieczeństwa, prawda, bo my wciąż się rozwijamy, potrzebujemy tych środków, to jest ponad 30 miliardów euro tej pomocy i za te pieniądze PiS mógłby sfinansować swoje postulaty gospodarcze, swoje postulaty społeczne i tak dalej, więc tak naprawdę ten program by im politycznie pomógł tuż przed następnymi wyborami. Tak więc to jest takie troszeczkę niezrozumiałe antagonizowanie, eskalowanie tego sporu, kiedy tak naprawdę można by go uniknąć. Chociaż no, część zmian prawnych musiałaby zostać odwrócona, a to są zmiany dokonane już kilka lat temu. I można było przewidzieć, że przy kolejnym budżecie unijnym, a jeszcze przy dodatkowym popandemicznym budżecie, że niektóre kraje postawią na pewne warunki, dyscyplinę. No i troszeczkę się doigraliśmy. A jeśli chodzi o obronność, no pamiętam, że no, żartowaliśmy sobie troszeczkę, bo były takie programy w armii, czy właśnie nowe urządzenie polskie, czy trzecia wojna światowa Delta, próba przewidzenia tych konfliktów na przyszłość. Oczywiście były tam i takie żartobliwe wypowiedzi, że wyjście kuchni polowej z okrążenia. Natomiast no, mówiąc serio, wojna przyszłości, czy konflikty międzynarodowe przyszłości, to będą konflikty właśnie gospodarcze, technologiczne. Tu panowie wspomnieliście o 5G, wspomnieliście o ekspansji chińskiej poprzez Rosję. Główny ideolog Kremla do niedawna, Aleksander Dugin, mówi, że Wielka Europa Wschodnia, czyli współpraca Polski i Rosji, to w sumie nie byłby zły pomysł, kilka dni temu powiedział. Gdzie 20 lat temu mówił wprost, że Rosja nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego z żadnego powodu. A teraz jakby no, to działa na ego naszych elit, że o, wreszcie ktoś nas rozumie, wreszcie możemy być gdzieś, mieć jakąś strefę wpływów. No, a że Rosja to popiera, no to cóż, no nie widzą w tym widocznie zagrożenia. Tak więc problem jest wielowymiarowy, jesteśmy między Unią a Rosją. No i dużo więcej tych konfliktów z Unią. Ja też nie słyszałem, żeby jakiś sojusz wypłacał członkowi miliardy euro tak po prostu na odbudowę. Wystarczy przestrzegać prawa. No i mamy Rosję, prawda, z którą rzekomo mamy konflikt od lat co najmniej 10. Ale ten konflikt jest zamrożony, bo wizyt dyplomatycznych na żadnym liczącym się szczeblu praktycznie nie ma. Tak więc no, trudno uczyć, że przesuwamy się na wschód, że tak wrócę do wcześniejszego tematu troszeczkę.
Tak, ta zmiana retoryki Dugina, przypomnijmy, że to jest syn generała wojskowych tych służb tajnych Rosji, GRU, który uważany jest za człowieka, który, można powiedzieć, siedzi i myśli, jak uratować Rosję przed wieloma grożącymi jej niebezpieczeństwami, rozpadu, zapóźnienia i różne takie tam rzeczy. I on rzeczywiście wymyśla i ma oczywiście pełne tu poparcie Putina, realizuje te swoje koncepcje. No, można powiedzieć, Rosja realizuje koncepcję Dugina. Stąd ta zmiana retoryki, o której pan doktor powiedział w ostatnim czasie, jest bardzo znamienna. I teraz pytanie dla tych, którzy się tam wsłuchują w głos Moskwy. Jest takich ludzi w Polsce bardzo dużo. Tu zdaje się ABW teraz jakąś akcję przeciwko jednemu z takich aktorów, którzy od już lat
zauważyli
różne brzydkie rzeczy robi. Realizuje politykę, można, czy realizuje propagandę moskiewską wprost, nie przejmując się. ABW jakoś do tej pory nie dostrzegała tego, a zobaczcie, pastora z Lublina, który tam mówi brzydko o kościele katolickim według prokuratora, to zauważyli, a tego aktora nie zauważyli. No to już widzicie, jakie to jest państwo, jeśli chodzi o obronność i różne takie rzeczy. Dugin kiedy mówił prawdę? Kiedy mówił, że Polska w ogóle jest niepotrzebna Rosji i Niemcom? Że tutaj powinna nastąpić ta miłość już bezpośrednia, nie przez ten filtr polski, nie? Tylko że powinni się tak spotkać i uściskać jak kiedyś w Brześciu i mówię o 1939 roku, czy w innych miejscach, kiedy te obie armie inwazyjne się spotkały. Czy kiedy mówi teraz, o, Polska nam bardzo by się przydała i potrzebna, i wielka, i katolicka, oj, ja, i tak, to pewnie wszystko powie, co trzeba, żeby tylko głupich jeszcze bardziej ogłupić. Dla mnie oczywista jest ta zmiana retoryki, że to służy przeciągnięciu części opinii publicznej w Polsce, tej właśnie, o której mówiłem, takiej w jakiś sposób z nostalgią o Rosji myślącej, że oto Rosja wreszcie chce poważnie traktować Polskę. Rosja nigdy w swojej historii poważnie nie traktowała Polski. Rosja, mówię o tej Rosji już późniejszej, a nie tej wcześniejszej z czasów Jagieły, nie? No bo to jeszcze było całkiem co innego. Ale już kiedy dynastia Romanowów i tak dalej, no to mamy cały czas kurs na likwidację Polski, na rozbiór Polski. To jest stała, można powiedzieć, w polityce rosyjskiej, stały kierunek, stały wektor i tutaj nic się nie zmieniło. Polska jest dla... Silna Polska oznacza słabą Rosję. No to tak w uproszczeniu to brzmi, dlatego też przecież Rosja bardzo chętnie razem z Hitlerem zlikwidowała Polskę, nazywając ją do spółki bękartem traktatu wersalskiego. To jest myślenie rosyjskie. A teraz widać, że rzeczywiście jest gra o Polskę, żeby ją całkowicie zdestabilizować, żeby zrobić z nas słabe państwo, ogłupione, z głupim rządem, który działa, można powiedzieć, jak małpa z brzytwą, i jeszcze parę innych gorszych rzeczy zapewne mają na uwadze. No stąd pozostawanie u władzy ekipy pisowskiej, która jest tak ślepa i tak nieporadnie lub nawet sabotażuje państwo polskie, no będzie w podręcznikach historii pokazane jako jeden z najważniejszych triumfów Moskwy w Polsce.
Pan Zdzisław pisze: do Matiego i pisowców pasują słowa Piłsudskiego: wam kury szczać, prowadzać, a nie politykę robić.
Tak mniej więcej.
Torello: przecież Kaczyński powiedział kiedyś, że polityką zagraniczną wyborów się nie wygrywa, więc widocznie nie trzeba się nią tak bardzo zajmować. I Jakub: polityka międzynarodowa to nie miejsce na takie hiperbole. Za chwilę panów zapytam właśnie o podsumowanie, jak powinna, jak mogłaby wyglądać polityka zagraniczna Polski, żeby była skuteczna, ale wcześniej mamy rysunek Andrzeja Patalona do dzisiejszego tematu. Andrzeju, co tu się dzieje?
No tutaj mamy przedstawienie scenki z Gwiezdnych Wojen. No to, co robi PiS, to jest już całkowita fantastyka. Oni chyba są naprawdę odklejeni od rzeczywistości. No i mają jakieś takie właśnie rzeczy w głowie. Jakieś imperium, jakieś budowanie armii, która pokona wszystkich i wszystko. No to fantastyka. Oni chyba już stracili rozum.
Imperator Kaczyński, no, Gwiezdne Wojny z Unią Europejską, która we fladze ma trochę gwiazdek, to nawet pasuje. Ten rysunek oczywiście w naszych mediach społecznościowych już za chwilę. No a teraz wracam do tego ostatniego pytania. Jaka polityka zagraniczna dla Polski byłaby dobra? Jak teraz mógłby rząd ją prowadzić, żeby to faktycznie było korzystne? Wiem, że może pytanie trudne, ale
potrzebne, tak mi się wydaje, ponieważ no, akurat też i na czasie, ponieważ kończy się strategia polskiej polityki zagranicznej na lata 17-21. No i wypadałoby, żeby Polska ogłosiła jakąś strategię. To jest oczywiście dokument doktrynalny, nieprawny. Na lata do 25 roku przynajmniej takie dokumenty polska dyplomacja przygotowuje. No i ciekaw jestem, co się w takim dokumencie znajdzie. Czy zostaną powtórzone tezy z dokumentów strategicznych wcześniejszych? Opcje mamy zawsze przynajmniej dwie. Znaczy opcja prozachodnia i opcja prowschodnia. I to, co jest pomiędzy nimi, czyli jakaś opcja właśnie nasza, że będziemy mieć jakąś trzecią drogę, raczej się nie sprawdziła, bo kraje Europy Środkowo-Wschodniej no, nie idą za nami w praktycznie żadnej kwestii, tylko taktownie milczą, ponieważ no, nasza gospodarka i ich gospodarki to nie są gospodarki komplementarne, to są gospodarki konkurencyjne, więc my rywalizujemy tak naprawdę o inwestycje z krajów bogatszych i nawet jeśli już mamy pewien kapitał uzbierany, to on prawie zawsze pochodzi z Zachodu. Modernizacja przez ostatnie 500 lat prawie zawsze przychodziła z Zachodu. To są włoscy architekci, to są myśliciele, to są francuscy członkowie dworów, to są Saksończycy i tak dalej. Tak więc ta modernizacja zazwyczaj przychodziła z Zachodu. My ją fajnie dostosowywaliśmy w niektórych okresach, a w niektórych okresach to odrzucaliśmy, promowaliśmy własne takie zamknięte idee, takie jak sarmatyzm oparty na jeszcze działaniach jezuitów. Więc mamy taką tradycję bycia okrakiem pomiędzy Wschodem a Zachodem i to niespecjalnie działało. Teraz mamy moment, żeby się zastanowić, w którą stronę pójść. I w zasadzie Jarosław Kaczyński w 2016 roku otrzymał taką propozycję. Znaczy mógł, to było to tajne spotkanie z Angelą Merkel po wyjściu Wielkiej Brytanii, po tym głosowaniu nad Brexitem, że Polska może być w tej grupie trzymającej władzę, czyli to jest dołączenie do centrum decyzyjnego Europy, ale zaraz potem wybory wygrał Donald Trump, no i Kaczyński postawił na Amerykę kosztem Niemców, czyli nie grał na dwóch fortepianach, no i zaczęła się ta cała retoryka, trochę też taka histeria z reparacjami wojennymi, bo mimo że handel rósł i tak naprawdę no, politycy zachodni nie wiedzieli, o co nam chodzi, więc ta propozycja już padła kiedyś. Pytanie, co zrobi nowy kanclerz Niemiec, bo to będzie socjaldemokrata, więc będzie mocniejszy retorycznie od Angeli Merkel, która jednak jeszcze wywodziła się z NRD, więc rozumiała tą specyfikę kraju postkomunistycznego. No i mamy Wschód, który zazwyczaj, tak jak przedmówca powiedział, mój pan pastor, no raczej dobre rzeczy stamtąd nie przychodziły w sensie gospodarczym czy w sensie poziomu życia w naszej historii. Może z pewną korektą dla Warszawy przed I wojną światową, ale co do zasady no, ta droga rozwoju na świecie nie kojarzy się z żadnym sukcesem. Jest bardzo dużo państw poradzieckich, które poszły tą drogą bliskich relacji z Rosją i jakoś nie widać, by którekolwiek z tych państw łapało się do czołowej światowej pięćdziesiątki, jeśli chodzi o zamożność. A dzisiaj no, taka jest prawda, że nie liczba czołgów decyduje, tylko jakość życia obywateli. Więc jeśli władze nie będą w stanie zapewnić jakości życia większości obywateli satysfakcjonującej, to obywatele mogą tą władzę wymienić.
Wymienić także na obcą. To jest, myślę, dzisiaj ta gra. Tu rozmawialiśmy o wojnie, jaka będzie ta przyszła, czy jaka jest, bo ta wojna się toczy. Tu nie ma co mówić, że my czekamy na jakąś trzecią wojnę światową. Trzecia wojna światowa trwa. Tu głównym, można powiedzieć, polem konfliktu jest rywalizacja o prymat w świecie między Stanami Zjednoczonymi a komunistycznymi Chinami, które wykarmione, można powiedzieć, krwią Zachodu, no, doszły do takiego stanu rozwoju, że mogą konkurować. Oczywiście mając zaplecze surowcowe rosyjskie i nie tylko surowcowe, ale także militarne, polityczne i tak dalej Rosji. Także ten blok komunistyczny Rosja-Chiny chce narzucić światu dominację, a potem już swoje panowanie. No i ta wojna światowa trwa, nie? Zresztą to, kto tego nie widzi, no to jest ślepy, nie? Także pytanie tylko, na jakim polu rozgrywa się ta wojna? Pierwsze pole, tu już pan doktor powiedział, to jest gospodarka. I drugie pole to jest psychologia. To jest właśnie, tu widzimy na przykład w tym ataku, powiedzmy, propagandowo-biologicznym, przykład chińskiego wirusa, jak silne były oddziaływania propagandy na społeczeństwa. Przecież to, że to tam nie chińskie, tylko Amerykanie. Przecież teraz znowu chyba homary jakieś sprowadziły nam koronawirusa, nie? A nie przyszło to z państwa środka. Także to pokazało, jak wielka jest wojna o twój umysł, jak wielka jest wojna psychologiczna. To jest ten najważniejszy front. Nie tam te kucypały Kaczyńskiego o jakichś tam obronach cywilnych, czy co on tam wymyśli, tylko właśnie to, co ty dzisiaj oglądasz, co czytasz w internecie. Dlatego tak bardzo zaniepokoiła mnie ta zmiana retoryki Dugina, bo przecież to oznacza kolejną inwazję ideologiczną, o czym pan doktor wcześniej powiedział. I też się zgadzam, że owszem, możemy mówić o tym, z kim sojusz, toś, mo i owo. Tu oczywiście inne państwa regionu, czyli Czechy i Litwa, będziemy o tym niebawem więcej mówić, no bardzo mocno rozwijają stosunki z Tajwanem, widząc, że on jest, można powiedzieć, forpocztą siły Ameryki właśnie na Dalekim Wschodzie, stąd wsparcie Ameryki oznacza też wspieranie dzisiaj Tajwanu. My mówimy konsekwentnie o tym od samego początku nadawania, od 2016 roku. Tu pani doktor Shen przecież jest taką no, jedyną praktycznie osobą w Polsce, która stale informuje Polaków o tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie i tak dalej. jest co tydzień praktycznie gościem naszej telewizji. I to my o tym mówimy, a nie media rządowe, media Kaczyńskiego. Inaczej już podsumowując, dzisiaj nie tylko te sojusze, bo one, powiedzmy, że tak nie za bardzo, to już nasza klasa polityczna to cokolwiek może zrobić, ale zbudowanie silnego państwa siłą obywateli, nie siłą ustaw, jak to wierzy Kaczyński, ale siłą dobrostanu obywateli. To jest najważniejsza nasza polityka zagraniczna. Czyli odwrócenie trochę kota ogonem, tu jak Kaczyński, no to i kot. Stąd on mówi, że tam polityką zagraniczną się nie wygra wyborów, a ja twierdzę, i tu zresztą wydaje mi się, że mamy zgodność myśli z panem doktorem, że bez siły polskiego obywatela, bez takiego przekonania, że chcę żyć w Polsce, bo to mi się opłaca, jest mi tu dobrze, to jest dobrze rządzone państwo, gdzie mogę się rozwijać, moja rodzina bezpiecznie może myśleć o przyszłości, spadek będę mógł przekazać wnukom i tak dalej. Rozumiecie państwo, że widzę perspektywy, nadzieję na jeszcze więcej. Jeśli nie zbudujemy takiego poczucia w Polakach, a PiS jest kompletnie niezdolny do tego, bo jedynie tylko może rozdawać programy socjalne, które tylko niszczą moralność, powodują destrukcję społeczną państwa, to Polska upadnie, nawet mając najlepsze sojusze i najlepszą politykę zagraniczną.
Czyli polityka zagraniczna zaczyna się od
Kowalskiego.
I wewnętrznej.
Dokładnie tak.
Dziękuję panom za te wypowiedzi. Nie będę już pytał, kto mógłby to wprowadzić w życie.
Dobrze,
zakładam,
że
może, ktoś nas słucha, kto się zainspiruje i będzie działał w tym kierunku. Dzisiaj już skończymy ten temat, ale na pewno dyskusję o geopolityce jeszcze będziemy toczyć niejednokrotnie. Dziś oczywiście jeszcze to nie wszystko w telewizji. Idź pod prąd, bo o 18:00 vlog Alicji Wasiluk o bijącym rekordy popularności serialu Squid Game. Polecamy o 18:00. Tym, którzy widzieli i tym, którzy nie widzieli serialu, też polecam. A o 20:30 jak zawsze Biblia w czasie zarazy, a za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, prawda i sprawiedliwość. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o procesie Melchiora Wańkowicza. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Co miesiąc liczymy na 1000 osób, które wesprą finansowo to, co dla was robimy. Finansowe wsparcie możecie przekazać przez PayPal, DotPay, Blik i zwykły przelew. Szczegóły na idzpodprad.pl/wsparcie. A w tej chwili mamy ile, to nam pokaże licznik.
Przekroczyliśmy 700.
Trochę brakuje, ale już jest coraz lepiej. Polecamy też nowości na stronie ispodprąd.pl. Wyciąganie brudów Dziwisza nie jest na rękę Watykanowi. Marcin Gutowski, reżyser filmu Purpurowa sieć, a także drugi artykuł z tym związany. Coraz śmielej pytamy o rolę Jana Pawła II w sprawie skandali seksualnych w Kościele. Po programie zobaczycie państwo także, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd i jak wspomniałem, pomyśl dziś i kartkę z kalendarza i jeszcze jedna zapowiedź. 30 października w sobotę w Edynburgu odbędzie się projekcja filmu Luther, miejsce projekcji King's Church w Edynburgu. Polecamy i zapraszamy. Dziękuję moim gościom, dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności Instytutu Sobieskiego.
Dziękuję.
I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd.
Dziękuję i pozdrawiam.
Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Intuicyjnie wyczuwamy, że jest jakiś związek pomiędzy sprawiedliwością a prawdą. Sprawiedliwość definiuje się jako oddanie każdemu tego, co mu się należy, niekiedy tego, na co zasłużył, chociaż to są bliskoznaczne pojęcia. Nie? No i tak szukałem potwierdzenia tej intuicji w Piśmie Świętym, żeby był jakiś werset biblijny, który by rzeczywiście potwierdzał, że do sprawiedliwości konieczna jest prawda, że to są prawie, że no tak mocno zazębiające się pojęcia, że prawie, że pokrywające się. Nie? No i znalazłem. I znalazłem, bo intuicyjnie no to rozumiemy, no jeśli każdemu mamy dać to, co mu się należy, no to skąd mamy wiedzieć, co się komu należy? Musimy poznać prawdę, kto na co zasłużył, co zrobił, jak zawinił, no to wtedy jakaś kara i tak dalej, nie? Czyli żeby wymierzyć sprawiedliwość, potrzebujemy prawdy. No ale to intuicja, a teraz konkret. Możecie sobie otworzyć pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 6. Czytam ten hymn o miłości i tam stoi, co następuje. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czyli zobaczcie, wręcz jako wymienne pojęcia. Sprawiedliwość i prawda, niesprawiedliwość i nieprawda. I teraz zastosowanie do dnia codziennego, do Polski. Zobaczcie, jeśli nie znamy prawdy, nie znamy prawdy o Bogu, nie znamy prawdy o ludziach, nie znamy prawdy o świecie, bo część prawdy znamy, ale żeby znać całą prawdę potrzebną nam do życia, wtedy musimy poznać prawdę Słowa Bożego. To w narodach, w których nie będzie poznania Słowa Bożego, Biblii, czyli pełni prawdy, nie będzie też sprawiedliwości. I wiecie, czego ludzie uciekają do Ameryki? Bo tam jest poznanie Biblii, czyli prawdy, i jest sprawiedliwość.
Października 1964 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces Melchiora Wańkowicza, oskarżonego o działalność antypaństwową. Wańkowicz powrócił do Polski w roku 1958. Miał obywatelstwo amerykańskie, a w lipcu 1964 roku poprosił o przywrócenie obywatelstwa polskiego. W marcu 1964 roku podpisał tzw. List 34, którym 34 znanych polskich intelektualistów protestowało przeciwko ograniczeniom przy działach papieru na druk książek i zaostrzeniu cenzury. W odwecie Władysław Gomułka nakazał nie drukować dzieł sygnatariuszy tego listu. W odwecie Melchior Wańkowicz sporządził memoriał pod tytułem Projekt Przemówienia J.A. i przekazał go do Radia Wolna Europa. Po ustaleniu, że jest jego autorem, został oskarżony z paragrafu 23 Małego Kodeksu Karnego, który przewidywał za rozpowszechnianie, sporządzanie i przechowywanie druków, pism i wizerunków zawierających fałszywe informacje mogące zaszkodzić interesom państwa polskiego co najmniej 3 lata pozbawienia wolności. Sąd nie zgodził się, aby Wańkowicz mógł korzystać podczas procesu ze swoich materiałów, zatem Wańkowicz odmówił składania zeznań. Zażądał rozmowy z Władysławem Gomułką lub Mieczysławem Moczarem. W jego sprawie u polskiego ambasadora w Waszyngtonie interweniował senator Robert Kennedy. Ostatecznie skazano pisarza na 3 lata pozbawienia wolności i na mocy dekretu o amnestii zmniejszono wyrok o połowę, co wywołało oburzenie na świecie. Następnie wypuszczono go do czasu rozprawy apelacyjnej. Okazało się jednak, że Wańkowicz nie zamierza odwoływać się od wyroku i podobno kilkakrotnie dobijał się do bram więzienia na Rakowickiej, aby go tam wpuścić. W końcu Gomułka zaprosił go na rozmowę i sprawa została umorzona, a książki Wańkowicza znów zaczęły się ukazywać.